Radio Kraków Kultura.
Jak energetycznie, aż po prostu podskakuję na fotelu. Wracamy z porankiem RKK i razem z Pawłem Lorencem realizującym, Krzysztofem Pietraszewskim prowadzącym, a i Michałem Lazarem.
Dzień dobry, dzień dobry.
Gościem. Dzień dobry, Michale. Witaj z powrotem. W sumie to znowu nie było tak dawno.
Nie było tak dawno, ale dla mnie bardzo dużo, że się wydarzyło, także jest to jakaś epoka w sumie. Ten miesiąc z hakiem, nie wiem, kiedy ostatnio się widzieliśmy, chyba to było... No,
tydzień przed Faustyną Falsyfikat.
Czyli to będzie 8 tygodni temu, 9?
Coś takiego.
No, tak. Ale to u mnie wydarzyło się bardzo, bardzo dużo, także ja nie mam wrażenia, że to było jakoś niedawno.
Pozwól, że cię krótko przedstawię dla tych, którzy nie słuchali naszej pierwszej rozmowy. Jesteś gitarzystą. To jest chyba twoja podstawowa artystyczna tożsamość. Ale też kompozytorem i to muzyki właściwie wszelkiej. Od teatru, filmu, animacji, przez muzykę tak zwaną autonomiczną, jak i też muzykę rozrywkową.
No, to tak, tak.
A krzywisz się, tak, widzę, tak. Krzywisz, nie. Zintegrowana ta tożsamość.
Nie, ja sobie tak myślę, że ja bym chciał po prostu, żeby moja muzyka była rozrywkowa, to nie zawsze wychodzi, wiesz, to jakby...
No, tak.
Nie zawsze jest ona tak przyjemna, jakbyśmy chcieli.
Ale dużo jest w tym przecież przyjemnych momentów.
Tak, nie, no, to jasne,
Szczególnie, to znaczy, wiesz, jak prześledzić twoją drogę i to jest ten moment, w którym możemy polecić podcast naszej pierwszej rozmowy.
Polecamy.
To... do odszukania na stronie Radia Kraków Kultura, to przecież stopniowo coraz
nie,
bliżej
to,
piosenki,
to tak,
coraz
tak,
bliżej.
Tak, jasne. Nie, z tego kontekstu wychodząc, to na pewno mi chodzi o to, że z perspektywy osoby, która gra na męskim graniu, to co ja robię wciąż nie jest aż tak rozrywkowe, wiesz, to jakby...
Ale to nie to radio, nie ten punkt odniesienia, przepraszam bardzo.
To jasne, z punktu widzenia Spółdzielni Muzycznej Contemporary Ensemble, o której za chwilę będziemy co nieco mówić, no to faktycznie ja w tym momencie się zajmuję już rozrywką, to jak najbardziej. Jestem z tego dumny, także krzywiłem się po prostu bardziej z rozbawienia w sumie.
A zatrzymam cię jeszcze na chwilę w zupełnie innym wątku, bo przed chwilą prowadziłem rozmowę z Anną Nacher, Anną Solecką o nagraniach terenowych. Czy to jest świat, którego... A oczywiście, że dotknąłeś. No już tak, już mi się odpowiedź na...
Robiłem aplikację internetową, Krzysztof.
Tak.
Z nagraniami z Warszawy, która się nazywa Metrofonia. Chociaż kiedyś była nazwa Miastofon i szczerze mówiąc kiełbaszą mi się te dwie nazwy, więc tak, dotknąłem tego. Zrobiliśmy taką aplikację z Łukaszem Ziębą, którą serdecznie polecam. Tam korzystamy z nagrań terenowych z Warszawy. Ale to tylko wydaje mi się, że dotknąłem. Nigdy potem nie zrobiłem z tego jakiegoś mojego ważnego punktu w twórczości. Fajnie było po prostu tak liznąć.
To jest aplikacja, w której można sobie różne warstwy nagrań terenowych miksować właściwie samodzielnie na żywo z partiami instrumentów też różnych i tworzyć sobie przyjemne tło do życia, pracy, snu, właściwie czego dusza zapragnie.
Tak jest.
I jest to też stworzone tak, żeby dawało nieustająco nowy w sumie rezultat poprzez to, jak się te warstwy miksują, to chyba nie wiem, ile godzin trzeba by było posłuchać, żeby trafić na to samo, czy to w ogóle jest
kiedyś
możliwe.
Kiedyś próbowaliśmy to liczyć, no to raczej się nie wydarzy.
No.
W sensie to by...
No to się pewnie kiedyś wydarzy, no ale to jest może jak utworem Cage'a z Long As Possible granym w Halberstadt, że się skończy za 300 lat.
Tam dowcip polega na tym, że te warstwy są bardzo długie, w sensie tam jest tak, że każdego instrumentu i każdych nagrań terenowych jest chyba po 8-7 minut, mniej więcej, oczywiście to zależy od utworu. Czyli jak sobie to wszystko pomnożymy i damy do tych wszystkich potęg, no to na pewno życia by na to nie starczyło, to jest niemożliwe. No ale z drugiej strony to też nie o to chodzi, żeby się teraz tutaj jarać, że udało nam się coś matematycznie wychwycić. Bardziej fajne jest po prostu to, że ten utwór nigdy nie jest taki sam, nie? No jakby...
O to chodzi. I mamy gwarancję.
Tak, mamy gwarancję, jest glejt.
Jest glejt. Otóż to. No dobrze. Wtedy, te 8, załóżmy, 8 tygodni temu.
Nie wiem.
Rozmawialiśmy jeszcze przed premierą.
Faustyny, Falsyfikat.
Tak, Teatru Łaźnia Nowa. I właściwie było więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. To znaczy to był jeszcze ten ostatni kluczowy tydzień dla samego spektaklu, tak. W trakcie którego się dużo jeszcze wydarzyło i to był chyba też pracowity dla ciebie tydzień. I zastanawiam się, zanim jeszcze do efektów dojdziemy, to jakbyś spróbował trochę o tym opowiedzieć, jak to wygląda pracować z...
Jak wygląda praca w teatrze kompozytora?
Tak, nad muzyką spektaklu, który powstaje też. Jesteś na tych próbach, on powstaje, ty do tego robisz muzykę, która też powstaje i to się dzieje w takim coraz bardziej zapętlająco się, przyspieszającym tempie, jak się domyślam. I to się wszystko dzieje tak tu i teraz, instant. Kula, po prostu instant.
No cóż, to trochę się dzieje na bieżąco, a trochę nie. Ja nie będę ukrywał, że raczej tej metody na bieżąco nie lubię stosować. Ona oczywiście jest w porządku, w tym sensie na bieżąco, że wiesz, że wezmę gitarę na próbę i coś improwizuję z aktorami, ale wydaje mi się, że takie granie to już jakby podchodziłoby pod po prostu granie na żywo, nie? Czyli gdybym ja był muzykiem, który jest na scenie. Ja raczej wychodzę z założenia i to jest przerażająca metoda, że ja muszę mieć przygotowane po prostu 3 razy więcej materiału niż potem wejdzie do spektaklu.
O Chryste, to jest nieekologiczne.
To jest nieekologiczne, jeżeli sobie nie wpadniemy na to, że no ja w tym momencie z mniejszych lub większych spektakli, ale jeśli dobrze myślę, to w tym sezonie zrobiłem już ich chyba 6. Więc jak łatwo się można domyślić, to co nie wejdzie do jednego spektaklu, można
być
potem
może wejdzie do
tak,
drugiego.
Można potem się bać w recykling. I ja używam takiej metody, dlatego że jestem jedną z tych osób, które potrafią bez większego problemu zrobić godzinę, może nawet 1,5 godziny muzyki w kilka dni. To nie jest jakiś większy problem. Oczywiście potem jest bardzo... potem jest dużo pytań, na ile ta muzyka jest jakościowa, na ile nie. Dlatego też jest na przykład tak, że z Faustyny Falsyfikat nie cała muzyka trafiła do streamingu, nie całą się chwalę, bo niektóre rzeczy faktycznie powstały no w ostatnim momencie dosłownie i ja dobrze wiem, że jest, fajnie to działa w spektaklu.
Czego się wstydzisz, powiedz od razu.
Jasne, że powiem. No na przykład jest tam wersja, wydaje mi się, że jest Cicha noc, śpiewana przeze mnie, ale jest ona w taki, no jest to po prostu śmieszne, nie? W sensie to jest taki jeden wielki żart i ja wiem, że on jest śmieszny w spektaklu, natomiast na streamingu on byłby śmieszny pewnie przez 20 sekund.
Grzebie w własnej pamięci i to, czy to było tak nisko przetworzonym głosem?
Tak, to jest nisko przetworzony głos, tam jest trochę gitary basowej.
Taki zniekształcony, spowolniony, komputerowy prawie.
Tak. To jest tam coś takiego. I ja na przykład wiem, że to w spektaklu działa. Zrobiłem to w jakieś tam... No, może nie będę mówił głośno, w ile to zrobiłem, bo się okaże, że teatr zapłacił mi za dużo. Natomiast to, no, żarty na bok po prostu są czasami rzeczy, które wiadomo, że fajnie pasują do danego medium. Zresztą w filmie też się to często zdarza, nie? Mamy jakieś gagi, mamy jakieś parodie. Natomiast tak naprawdę jak myślę o niektórych utworach, które pojawiły się ostatecznie w Faustynie, to pracowałem nad nimi bardzo długo. W tym sensie, że zalążki tych pomysłów pojawiły się już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu.
13 lat temu.
Nie, bo własną muzykę robię mniej więcej od lat 7, więc 13 lat temu to...
Słuchaj, no w podświadomości nie wiadomo, kiedy zacząłeś komponować.
Właśnie moja wyobraźnia przeleciała aż do momentu, co się działo 13 lat temu i jest to bardzo ciekawe, bo miałem 17 lat i och, co to się wtedy działo. Natomiast wracając, to proces wygląda dla mnie najczęściej w ten sposób, że dostaję scenariusz i na podstawie scenariusza zaczynam sobie wyobrażać jakiś świat wyobrażone danego spektaklu, no i zaczynają po prostu powstawać te szkice. Ich jest czasami bardzo dużo. Zazwyczaj to jest tak, że w pierwszej fazie, czyli nawet na 1,5 miesiąca przed spektaklem pokazuję reżyserce albo reżyserowi nawet 30 minut muzyki, 40 minut. No i sobie rozmawiamy, co z tego działa, co z tego nie działa, co mogłoby tutaj, z czego moglibyśmy skorzystać. No i w Faustynie jest na przykład tak, że jeden ze szkiców powstał spokojnie na 10 miesięcy przed spektaklem i miałem go po prostu w szufladzie. I czułem, że on będzie świetnie pasował i faktycznie z tego pierwszego jakby rzutu, który pokazałem reżyserce, ten szkic się jakoś ostał. Mieliśmy konsensus, że to będzie działało. Natomiast potem oczywiście wszystko zależy od tego, jak bardzo burzliwa jest praca nad spektaklem. Tutaj ta praca była bardzo zmienna, bardzo dużo się zmieniało z próby na próbę. Więc faktem jest, że szkiców, które nie zostały wykorzystane, jest dużo, jest bardzo dużo.
Zastanawiam się, czy ten proces jest trochę może miejscami podobny do tego, jak to odbywa się często we współczesnym, głównie hollywoodzkim kinie, to znaczy...
Nie, to jest zupełnie coś innego.
Poczekaj. Daj, pozwólmy ludziom się przekonać w ogóle, o co chodzi. Mam na myśli pracę na mock-upach, to znaczy reżyser albo wstępnie zmontowaną scenę, albo storyboard okrasza jakąś już istniejącą muzyką, która formą, emocjami robi w tej scenie to, co on by chciał. I kompozytor robi tego jakby własną wersję, czy odpowiada na to. Ale pracuje się na, jakby zamiast opisywać, mówić o co chodzi, to pokazuje się to na gotowym, no jakby dźwiękowym moodboardzie, nie? Właściwie to jest też taka praca podobna do pracy, nie wiem, grafików, którzy wolą dostać kilka referencji wizualnych zamiast właśnie dwóch stron tekstu. I teraz jak to jest tutaj?
W teatrze zdarza się to raczej rzadko. To znaczy, to się zdarza, jeżeli ja jako kompozytor nie mogę być na próbach, więc nie mogę proponować własnych rzeczy, albo nie mogę, bo ja sam czasami podrzucam referencje, nie? Na przykład mówię, ej, jakby moglibyśmy zrobić na przykład to. I wrzucam track, który jest techno i mówię potem, no to ja spróbuję zrobić coś podobnego, albo spróbuję wejść do tego świata jakoś brzmieniowego. Więc wolę, żeby to wychodziło ode mnie, bo duże ryzyko też polega na tym, że inaczej niż w filmie, w teatrze bardzo wiele osób naraz się wypowiada na próbach. Mamy aktorów, mamy inspicjentkę, mamy garderobianych, mamy kogoś tam jeszcze i jest bardzo duże ryzyko, że na przykład aktorzy się przyzwyczają do muzyki, która jest im podrzucana jako referencja i potem nieważne co im się da, to odrzucą. I to odrzucą czasami z takich powodów czysto trywialnych, na przykład takich, że po prostu utwór nie jest dobrze zmiksowany. I tyle. I kompozytor robi szkic i walczy tutaj z utworem, który przeszedł przez cały pion produkcyjny wcześniej. Nie? I jakby mamy ryzyko, że po prostu nie wygra z taką konkurencją. Więc ja raczej tego nie lubię i tego nie stosuję i wolę wciąż taką klasyczną, zwykłą rozmowę. No bo to przyzwyczajenie się jest bardzo ryzykowne. Jest też dosyć duży taki problem, który polega na tym, że o ile w filmie sorry not sorry, ale reżyserzy mają dużo bardziej jakby dociśniętą tą wizję, tak? No bo mówimy o filmie, który już jest nagrany, jest zmontowany, tak jak na przykład mówisz. Więc mówimy o scenie, która się już za bardzo nie zmieni. A w teatrze te sceny się wciąż zmieniają, nie? Jakby mamy...
To obawiam się, że tam też nie jest aż takie.
Nie, no jasne, że nie jest...
To
nie
są
jest
takie... wstępne wersje montaży i tak dalej. Tam jest... jeszcze się może dużo wydarzyć.
To jasne, tylko chodzi
nie
mi...
Nie ma efektów specjalnych.
Tylko jak rozmawiam z kolegami i koleżankami, którzy robią do filmu, no to te zmiany w porównaniu do teatru są... No są kosmetyczne, nie? W teatrze potrafi być tak, że z jednej próby na drugą próbę generalną wylatują cztery sceny, zmienia się ich w ogóle podział, wypadają dwa kostiumy, zmienia się światło, zmienia się scenografia, nie? To jakby porównując to do filmu, to wyobraźmy sobie, że nagle jest przestawienie scen, zmienia w ogóle...
No wiesz, dobra, zatrzymajmy się tam.
Chodzi,
jak
nie?
Bardzo się zmienia muzyka w takim razie pod wpływem tych zmian?
W spektaklu? Mhm. Ona się zmienia na tyle, na ile masz wyporność. Dosłownie.
To znaczy?
W takim sensie, że...
Jak bardzo asertywny jesteś?
Tak, no jak bardzo jesteś asertywny, jak bardzo korzystasz z tych zmian, to trzeba się tutaj, wtedy trzeba bardzo się wykazać umiejętnościami miękkimi. Ja nie będę ukrywał, że czasami jest tak, że dyskutuję o... No bo też kompozytor musi brać na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje w spektaklu. Więc czasami jest tak, że ja się na coś zwyczajnie nie chcę zgodzić. Mamy tę dyskusję długo. I czekam tak naprawdę do momentu, w którym dojdziemy do prób generalnych i pion decyzyjny będzie już na tyle zmęczony całym chaosem i zmęczony tym, co się dzieje, że nie będą mieli siły ze mną dyskutować. I ja teraz nie żartuję, naprawdę to się czasami zdarza.
Po prostu strategia męczy buły.
Tak, to jest strategia męczy buły. Też chodzi o to, że oczywiście to można tutaj dywagować, kto i jak, różnie to bywa. Niektórzy po prostu próbują mieć kontrolę nad wszystkim tak zero-jedynkowo. Och, i wydaje mi się, że...
Naprawdę?
Niesamowite.
I to,
ciekawe.
I to w sztuce? Niemożliwe.
Nie, niemożliwe. No i próbują mieć kontrolę nad wszystkim tak na zasadzie, że potem jeżeli sami się wahają, to nie potrafią wyjść z tych wątpliwości. Więc ja po prostu spokojnie czekam i decyduję. Jak mówię o tej wyporności, to też chodzi o taką wyporność, ile masz siły i czasu na to, żeby wprowadzić jeszcze jakieś zmiany, nie? Bo nie ma się co łudzić, czasami jest tak, że spektakl się zmienia i sam chcesz coś poprawić. Po prostu, nie? Widzisz, że jakiś trak jest za krótki, jest za długi, tu coś nie działa, tu by się przydało coś poprawić. No i teraz jest pytanie, no ile masz siły i jak jesteś w stanie szybko pracować, nie? I to się już potem tylko do tego sprowadza, niestety.
No właśnie, słyszeliśmy się, zanim wszystko było gotowe, teraz jest już wszystko jasne. Wszystkie karty są na stole, a płyta Faustyna Falsyfikat jest dostępna w streamingach różnej maści, więc polecamy posłuchać. Zresztą obok muzyki z różnych spektakli, bo głównie w sieci to można taką twoją muzykę jednak, prawda, posłuchać. Teatralną.
Tak, chociaż też jest płyta nagrana z Alkiem Wnukiem jako Surreal Voyagers.
A, też racja. Tak.
Więc jest i...
Ale ilościowo no to jest znacznie więcej tej muzyki do
właśnie
teatru.
Też,
do tego
właśnie zmierza. Też nie, bo my co miesiąc gramy jam session z moim zespołem ambientowym.
One
tak,
zostają?
Tak, tak. My gramy co miesiąc godzinę muzyki na żywo z jam session i to zostaje to wszystko prawda. Na YouTubie.
Okej, okay, no to skoro
więc,
tak, to tak.
Więc tamtej muzyki jest, liczyliśmy to ostatnio, niecałe 20 godzin.
To jak tego odszukać?
To na YouTubie można po prostu wpisać Orkiestra Spokoju. Można
Orkiestra
wpisać
sobie
na YouTubie. Orkiestra Spokoju też jest na Facebooku. Niestety Spotify nie pozwala.
Ja myślałem, że
nie
to jest na
taką.
Facebooku tylko, widzisz?
Więc, nie, a to widzisz, my jesteśmy na YouTubie. Jesteśmy nawet na Twitchu.
Na YouTubie to można łatwo rzeczywiście odnaleźć.
Tak.
No to polecamy poznawać muzykę Michała. A tymczasem umówiliśmy się, że dzisiaj sobie porozbieramy tę muzykę na poszczególne składniki, bo pracowałeś także ze spółdzielnią muzyczną przy produkcji sampli do tej muzyki.
Tak.
I to jest grupa, w której w dużej mierze zaczynałeś swoją karierę muzyczną jako jej członek gitarzysta.
Si. Nawet nie w dużej mierze, a po prostu w niej zacząłem. To jest jakby początek mojej pracy zawodowej. Czy też kariery. Kariera brzmi lepiej niż praca zawodowa. To był początek mojej kariery w spółdzielni muzycznej Contemporary Ensemble.
Dokładnie tak. I pozdrawiamy zresztą tę ekipę ze studia Radia Kraków Kultura serdecznie. I cóż, mamy dwa kawałki przygotowane i porozbierajmy je na czynniki pierwsze w takim razie. Zacznijmy od Będę grał w grę.
Tak, więc Będę grał w grę jest o tyle specyficzne, że trwa niezbyt długo, a mamy tam dosyć dużo sampli. Produkcja sampli wyglądała tak, że pozwalałem muzykom na raczej większą swobodę. Ja osobiście nie jestem osobą, która lubi się ściśle trzymać ram i mówić ludziom, co mają bardzo dokładnie robić. Lubię niespodzianki, lubię jak coś mnie zaskakuje, więc tutaj bardzo dużo wynika z jakichś takich przypadkowych, ciekawych wydarzeń i improwizacji. I teraz na przykład usłyszą państwo sample nagrany na altówce. Jest on strasznie krótki, więc może zagrajmy jeszcze raz sample altówka. Tak. O, to już była wydłużona wersja tego sampla. No bo ten pierwszy samplek jest dosłownie, to jest bardzo mały dźwięk, ale jak czasami się dźwięki wydłuża sztucznie, to możemy usłyszeć dosyć dziwne przeobrażenia dźwiękowe, które robi nam program. Więc może posłuchajmy jeszcze raz, to jest altówka, wydłużona wersja. No właśnie. No nie brzmi to zbyt naturalnie, no nie? Nie wiem, czy dla ciebie, Krzysztof, to brzmi jak zwykła
piękna
altówka.
Nie, no brzmi, faluje ten dźwięk.
Tak, on faluje dziwnie. Jeszcze pojawiają się też takie bardzo małe glitche tak zwane, czyli błędy próbkowania. No po prostu chodzi o to, że dźwięk nie jest jakby aż tak z gumy, jakbyśmy chcieli. W tym sensie, że jeżeli dźwięk trwa powiedzmy 2 sekundy i my go wydłużymy do 20, no to w którymś momencie nam się straci jakość, nie? To jest tak, jak powiększamy sobie obrazek.
A ty go rozciągasz, czy go kopiuj, wklejujesz i wydłużasz?
Nie, on jest faktycznie rozciągnięty. On jest sztucznie rozciągnięty, nie? Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy wzięli właśnie obrazek, poszerzyli go bardzo, widzimy, że tam są piksele, no ale program musi z tym jakoś walczyć.
A to zaskakująco mało zmienił się ton w takim razie.
No tak, bo te algorytmy i programy robią to coraz lepiej. Więc faktycznie, tak, no na logikę, jeżeli wydłużymy dźwięk, to powinien on być niższy. Ale tutaj Ableton fajnie działa i ten dźwięk zostawia. I paradoksalnie, dzięki temu, że ten ton zostawia, to psuje go jeszcze bardziej. Mhm. No bo to jest jeszcze bardziej sztuczne, nie? To jest jakby...
No tak, ale to możemy ten dźwięk wydłużyć w takim razie na 2 różne sposoby.
Tak. Bardziej naturalny, żeby on był niższy, tak jak podpowiadasz, no albo właśnie taki nienaturalny i wydłużać go w nieskończoność właściwie.
Tak, czyli jakby właśnie powiększyć fotografię, albo powiększyć ją, ale spróbować odrestaurować ją cyfrowo za pomocą sztucznej inteligencji i potem wyjdą glitche. To są de facto takie dwa
tak,
procesy, prawda?
Tak, to jest mniej więcej coś takiego, no. To jest mniej więcej coś takiego, że próbujemy tutaj to zachować. Natomiast teraz usłyszymy, bo do tej altówki oczywiście to, jak ona jest wydłużona i zgliczowana, brzmi to trochę brzydko, więc dodałem jej troszeczkę przestrojenia i dodałem jej trochę przestrzeni też, żeby ona nie była aż taka sucha, więc teraz usłyszymy altówkę docelową. No i tutaj jakby mam nadzieję, że było słychać, że tą altówkę jakby zdublowałem i dodałem jej inny dźwięk.
Wiesz, co ja słyszałem?
Co słyszałeś?
Ja słyszałem, nie wiem, organy?
To może
piształkę
się tak,
jakąś,
to się,
prawda?
To się może tak kojarzyć, dlatego że w organach najczęściej słyszymy kolejne tak zwane dźwięki, które są w szeregu harmonicznym, czyli kwinty, oktawy. To jest troszkę tak, że organy z założenia, nawet jeżeli przyciśniesz jeden klawisz, to tak naprawdę słyszysz ten dźwięk zdublowany, nie? To jest taki bardzo duży dźwięk. W ogóle organy się kojarzą jako bardzo duży instrument, że tak powiem. I tutaj do tej altówki jest po prostu, ten dźwięk jest podwyższony i jest jednocześnie grany. Czyli to jest trochę tak, jakbym zamiast jednej altowiolistki miał 3 na raz. I je sobie ustawił obok siebie.
Ale grają to samo?
Nie. One nie grają. One grają jakby kolejny dźwięk z szeregu harmonicznego tak zwanego i to jest troszeczkę ukryte z tyłu. Dlatego ta altówka brzmi tak trochę kosmicznie, bym powiedział. Że tak jak właśnie mówisz, że słychać tam jakby z tyłu jakieś organy, słychać jakieś dziwne rzeczy, to w ogóle brzmi jak cały zespół tak naprawdę.
No pojawia się już pogłos też, więc tak, słychać tak, jakąś tak. przestrzeń.
Tak, więc ten, więc ten sample taki malutki i wydawałoby się właśnie strasznie krótki, nagrany gdzieś tam przypadkiem, wyrósł do czegoś dużo ciekawszego.
Jeszcze 2 przetworzenia i mamy kompozycję.
Dokładnie tak. No moglibyśmy wydłużyć na przykład do 5 minut i byłoby prawda? Fajnie. Byłoby jasne, fajnie. Tak. Moglibyśmy tak zrobić. Z 2 innymi instrumentami, które się pojawiają w tym utworze, zrobiłem dużo mniej, bo teraz usłyszymy wibrafon. To są po prostu ładnie nagrane 2 uderzenia w wibrafon. Jeżeli państwo wiedzą, jak wibrafon wygląda, no można sobie nawet łatwo to wyobrazić. Tutaj po prostu Alek Wnuk zagrał 2 dźwięki, które są tej samej wysokości i dodałem po prostu do niego sprytnie delay, czyli powtórzenie tego samego dźwięku, ale z lekkim opóźnieniem. Co jest o tyle... Z jednej strony się wydaje strasznie proste, a wydaje mi się, że jakoś dodało tutaj charakteru, bo ten delay też nie kopiuje tego dźwięku 1:1 i teraz usłyszymy to jako wibrafon docelowy. Też dodałem troszeczkę tutaj taśmy, tak zwanej, w sensie efektu, który...
Tego hisu.
Tak. To jest taki... To też jest fajne, bo to powoduje od razu, że słuchaczowi to się kojarzy z jakimś konkretnym światem. nie? Czyli jakby wysyła nas troszeczkę wstecz, bo jasne, podpowiada, tak, że to jest nagrane jakoś bardziej analogowo.
Tak, szum kasetowy sprawia magię, o tym rozmawialiśmy też z Anną na tak, godzinę no. temu. A na altówce kto grał? Bo tu mówimy Alek Wnuk, zresztą to jest to słynne jedno uderzenie w wibrafon.
Tak, słynne. No to jest zabawne.
Bo to jest jedyny sample od Alka.
Tak, jedyny sample od Alka, jedyny, który się ostał. No czasami się tak zdarza niestety. Ale też jakiś ładny, jakiś kluczowy. Na altówce tutaj grała Paulina Woś. Mhm. I teraz będzie klarnet w wykonaniu Tomasza Sofy. Najpierw klarnet na czysto. To jest ciężkie do zrozumienia, ale Tomasz po prostu uderza tutaj klapami bardzo mocno w swój instrument i dźwięk słychać w związku z tym bardzo, bardzo cicho i gdzieś tam z tyłu. Lepiej to będzie słyszalne, jak usłyszymy klarnet z delayem.
Gdzie ten... Jaka zabawa panorama.
Tak, zabawa, dokładnie, dokładnie. No ale z tego się robi wtedy już instrument perkusyjny, nie? Dosłownie. Że jakby mamy to jedno uderzenie z klapą i ono jest powtórzone troszkę inaczej na prawo, a troszkę inaczej na lewej słuchawce. Więc wyszedł z tego po prostu sample czysto, czysto perkusyjny w tym wypadku. Więc Alek Wnuk tym bardziej mógł się o coś obrazić, no bo jakby wspaniały perkusista, wzięliśmy od niego jeden dźwięk na wibrafon.
Klarnetem tak, zastąpił.
No właśnie.
No proszę, no. proszę.
No i klarnet docelowy. I ten delay tutaj jest troszeczkę ostrzejszy, jest go trochę więcej i ten dźwięk też został bardziej, że tak powiem, wyżyłowany, żeby było bardziej perkusyjnie. No więc mamy te trzy krótkie bardzo sample i muszę przyznać, że słuchanie samych sampli wyrzuca nas w tak zupełnie inne rejony niż brzmi sam utwór, że sam jestem ciekaw reakcji państwa na utwór będę grał w grę.
No, ja bym po tych samych samplach nie odgadł, dokąd nas to zabierze. Może no tak, po tytule bardziej.
Myślę, że na tym polegała w ogóle kosmiczność. Czy jest takie słowo jak kosmiczność? Nie wiem.
Jest.
Ale na tym polega... W takim razie go użyjmy jeszcze raz, żeby weszło do słownika. No więc
kosmiczność
Na tym polegała kosmiczność pracy ze spółdzielnią muzyczną, jak mówiłem też na jakichś takich niespodziankach, że...
Ja mam apel w tej sytuacji.
Jaki?
Do spółdzielni muzycznej.
O! Jest!
A dlaczego nie mamy takiej płyty po prostu? Całej.
Nie, no jest na falsyfikat.
Nie, no tak, no ale tu nie wszystko i nie ten, ale jakby dlaczego nie iść w to dalej? Natomiast ja po prostu zachęcam, tak?
Nie, no jasne. Ja
I
też
jeszcze,
zachęcam,
gdyby
oczywiście.
Pójść w kierunku robienia takiej muzyki na żywo? Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz sobie spółdzielców? Spółdzielców muzycznych?
Kosmiczność spółdzielców.
Takiej kosmiczności? Bo ja bardzo chętnie bym posłuchał.
Nie no, to jest oczywiście świetna sprawa, tylko oczywiście, żeby tutaj rozgrzebać ten temat, no musielibyśmy wejść na temat finansowania muzyki współczesnej w Polsce.
Nie
to może nie idźmy w tę stronę.
Nie, to jest temat, którego nie chcę dotknąć. Znowu powtórzę.
To powinien być tytuł dzisiejszej audycji.
Boję się dotknąć. Tak. Słuchaj, zastanawia mnie, czy to było tak, że to nagrywanie sampli było na zadany temat, czy po prostu nagrali, co im przyszło do głowy?
Między jednym a drugim. Ja też, nie będziemy tutaj ściemniać, musiałem korzystać z czasu, jaki miałem i z budżetu, jaki miałem. Powiedzmy sobie szczerze, że w ogóle sytuacja, w której ja doprosiłem się instytucji o pomoc w nagrywaniu sampli nie jest typowa, więc w ogóle szapopa i wielkie podziękowania dla Teatru Łaźnianowa, bo faktycznie to było dla nich oczywiste i zrozumiałe, że no okej, chcesz wziąć sample od spółdzielni, bierz sample od spółdzielni, bo bardzo często jest niestety tak, że w teatrach trzeba bazować na swoich własnych samplach i swoich własnych rzeczach i nie ma żadnego poszerzania budżetu. Mm-hmm. Mamy kurek zakręcony, jesteśmy dociśnięci na scenografii i kompozytor sobie musi poradzić. Więc tutaj było bardzo, bardzo fajnie, że w ogóle była taka opcja, ale też spółdzielnie jest po prostu strasznie zajętym zespołem.
Czyli dotknęliśmy jednak tego tematu finansowania.
Okazuje się,
że można tę muzykę współczesną finansować po prostu teatrem znacznie może łatwiej.
A Ale tutaj to było tyle trudne zadanie, mimo wszystko, że czasu było bardzo mało. Też przy Faustynie mieliśmy tak, że premiera miała się odbyć miesiąc później, przynajmniej według tych wstępnych planów, więc po prostu było bardzo mało czasu, także dużo tych sampli i rzeczy, one wynikają z jakichś takich prób, na zasadzie, że ja przychodzę po prostu do nich i słucham na przykład próby, którą oni robią, wiesz, takiej czysto rozgrzewek albo czegoś takiego, nie, że jakby, no bo jak już, jak nie jesteśmy w stanie wsadzić w grafiku napiętych iluś osób na raz dodatkowych nagrań, no to nagrywam po prostu to, co jest, nie? To, co akurat zagrają. No ale nie było za bardzo też zadanych tematów, bo prawda jest taka, że tutaj Work in Progress był ostry, nie?
Rozumiem, że ta szuflada wypełniła się też samplami, które...
No nie. To byłoby nieuczciwe, jakbym teraz brał sample, wiesz, i z nich korzystał. To...
A dlaczego? W porozumieniu?
Nie. W sensie ja szczerze mówiąc też mam coś takiego,
na
że...
Na pewno da się z tych puzli więcej jeszcze
dałoby się, ale też jest tak, że mój pociąg, że tak powiem, karierowy, on jedzie w bardzo szybkim tempie. I ja wiem, że gdybym za każdym razem bardzo się odwracał do tyłu, to miałbym, no dostawałbym zadyszki, nie? Więc mam raczej tak, że jakbym miał następnym razem wykorzystywać sample od spółdzielni, no to chciałbym faktycznie nagrać już long playa, nie? Mhm. To by było super. Faktycznie znaleźć bardzo dużo czasu na to. Dużo więcej czasu niż mieliśmy tu. No i może tak jak mówisz, zrobić to na żywo, nie? To w ogóle byłby inny poziom. Więc tutaj jest tak, że z jednej strony kosmiczność pracy oczywiście, a z drugiej strony taki lekki niedosyt.
Trzeba to po prostu jeszcze parę razy na głos, głośno powtórzyć i ta kosmiczność może się jeszcze wydarzy.
Miejmy nadzieję.
Dobrze, to przejdźmy do kolejnego utworu z Faustyny.
Tak, jest to... Osoba święta na imprezę przyszła.
I jakie tu mamy sample? Z czego to poskładałeś?
No więc tutaj poskładałem, to wydaje mi się, że te sample są trochę, że tak powiem, dziksze. No więc mamy trzy instrumenty i najpierw usłyszymy fortepian w wersji pierwotnej.
Ola Płaczek.
No, nie kojarzy się to oczywiście z dźwiękiem fortepianu tak po prostu. Jest to...
No słuchaj, zależy komu.
Zależy komu, tak, to widzę. Stary, wyjadasz Krzysztof Pietraszewski, od razu wie, o co chodzi. No tak, no to jest po prostu uderzanie, jeśli dobrze pamiętam, to jest kauczuk ustawiony na drewnianej pałce i jest to uderzanie tym kauczukiem bardzo boleśnie.
W struny.
W struny fortepianu. I jest tam rytmiczna...
Po co komu klawisze i młoteczki?
Tak jest. Ale tutaj jednak klawisz był trochę potrzebny, bo faktycznie tym klawiszem trochę jest tej pracy. Żeby to trochę zrytmizować i zmienić brzmienie docelowo, tam jest trochę pracy na klawiszu i jest też trochę pracy na pedale.
Słynna pedalizacja.
Tak, i ten sample...
Mój ulubiony fragment wszystkich recenzji i koncertów fortepianowych. Jaka była pedalizacja?
Ten żart nie powinien nas śmieszyć.
A to nie jest
A
żart,
jednak nas
to
śmieszy.
Jest rzeczywistość po prostu. No, to jest piękne słowo, jeszcze piękniejsze od kosmiczności.
No ja przeżywałem naukę fortepianu i tam bardzo dużo rozmawialiśmy o pedalizacji i to zawsze mnie... To jest fascynujący temat, bo w ogóle się to ćwiczy. I ten sample nie zmienił się za bardzo, w sensie ja go troszeczkę bardziej wyżyłowałem, żeby on brzmiał ostrzej, bo w ogóle Osoba święta na imprezę przyszła to jest utwór, który bardzo bezpośrednio nawiązuje do techno. Więc fortepian docelowy, który teraz usłyszymy, nie zmienia się jakoś bardzo. Oprócz tego, że jest przyspieszony.
Przyspieszył coś radykalnie.
Lubię zaskakiwać, więc nie chciałem zdradzać, co się w nim wydarzy. No ale tak, jest dużo szybszy. Jest po prostu dużo szybszy, ale tutaj znowu na pomoc przyszedł nam algorytm Abletona i wysokości dźwięku w ogóle nie zmienił. I paradoks też polega na tym, że jeżeli my dźwięk przyspieszamy, no to jakości nam nie ubywa. Nie? Czyli jakby, no bo to jest znowu tak jak z obrazkiem.
No jeżeli tak, bo obrazek... tych informacji jest
tak
więcej
jest,
po prostu.
Tak jest. Więc tutaj na jakości to nie straciło. Ja bym powiedział nawet, że w tej szybszej wersji brzmi to trochę lepiej.
Hi Fisher.
No i teraz będziemy mieli bardzo ciekawy sample. Bardzo ciekawy sample, bo gra Paulina, gra też Gosia.
Paulina Woś, Gosia Mikulska.
Tak, i grają w...
Czyli skrzypce i flet.
Tak, i jeszcze gra też Basia.
Mclay.
Tak, i tym razem to ona gra na altówce, więc tutaj się wiem, że Basia i Paulina się wymieniają regularnie, która gra na czym.
Tak.
No i tutaj grają w tercecie. Jest to dosyć specyficzny fragment.
Egzotyczny.
Tak. Także usłyszymy teraz altówka, skrzypce i flet.
Ja już wiem, do czego to prowadzi. Jestem zafascynowany już na tym etapie. Wow. Ale co tam słychać w tle? Jakieś rozmowy?
Tak, właśnie to jest dosyć ciekawy sample, bo on po prostu jest nagrany jakoś tak zupełnie przypadkiem. Na zasadzie, że dziewczyny chyba bardziej sprawdzały mikrofon, czy coś w tym stylu. Więc to było ciekawe, że no, jakby mieliśmy ileś sampli, które były nagrane dobrze, a sample nagrany źle jednak był bardzo ciekawy sam w sobie. Wyszła jakaś z tego zupełnie przypadkowa fraza. Tam się też dzieją dosyć ciekawe interferencje brzmieniowe między altówką a skrzypcami. No więc stwierdziłem, że trzeba to wykorzystać, więc tak jak mówisz, tam słychać w tle jakieś rozmowy, coś tam się dzieje, to trzeba było wszystko ładnie wyczyścić, dodać trochę pogłosu, trochę też dodać takiego minimalnego delayu. No i w ten sposób wyszła altówka, skrzypce, flat w wersji docelowej.
No, proszę bardzo. I tutaj niestety muszę wejść z interwencją i powiedzieć, że musimy już posłuchać. Musimy już posłuchać całości.
Ale to dobrze, to tylko dodam, że nie posłyszeliśmy tylko saksofonu Krzysztofa Guńki, ale i tak usłyszymy go w utworze bardzo wyraźnie.
To może dajmy docelowy saksofon.
Tak, docelowy saksofon. Lekko przesterowany.
Jak na rykowisku, pięknie. No dobrze, to jestem ciekaw, ja znam ten efekt, byłem na spektaklu i słuchałem też już muzyki kilkakrotnie, więc pozostaje mi polecić wysłuchanie tego utworu do końca i sięgnięcie po płytę. Moim Państwa gościem był Michał Lazar, bardzo
dziękuję.
Ci dziękuję.
Dobrego poniedziałku.
Za to spotkanie realizował Paweł Lorenz, prowadził Krzysztof Pietraszewski, dziękujemy, do usłyszenia, cześć.
Radio Kraków Kultura.